Dobry wieczór, ze mną jest Andrzej Sadowy, czyli mer Lwowa, z którego relacje słyszeliśmy przed chwilą w Faktach RMF FM. Dobry wieczór, panie merze.
Dzień dobry.
Pan się z nami łączy ze schronu przeciwlotniczego, bo po raz kolejny we Lwowie dzisiaj wyły syreny ostrzegające przed atakiem z powietrza. Który to już raz dzisiaj?
No to już piąty raz od nocy. To prawie tak każde dwie godziny i wszyscy idą do schroniska. No to jest nasze takie nowe realie.
To te syreny oznaczają, że jest niebezpieczeństwo ataku z powietrza, ale przez ostatnie dni w rejonach Lwowa takich ataków nie było, prawda?
No, kiedy na przykład samolot jest w akwatorii Czarnego Morza i mogę strzelić, no to od razu idzie alarm na wszystkie miasta, bo nie wiadomo, gdzie będzie jego cel. I tymi alarmami my ratujemy ludziom życie.
A jak wygląda sytuacja we Lwowie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? Bo da się słyszeć takie słowa również z ust ludzi, którzy do Lwowa przyjeżdżają z głębi Ukrainy, o których zaraz porozmawiamy, że Lwów jest względnie bezpieczny, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w innych regionach Ukrainy. Rzeczywiście tak jest, że Lwów uchodzi za takie w miarę bezpieczne, oczywiście w tych warunkach wojennych trudnych, w których jesteśmy miejsce?
No dużo jest zrobione, bo mamy dwie brygady obrony terytorialnej, które jest wybudowane. Mamy mieszkańców Lwowa, które zapisują się w takie setki, które patrolują miasto. Jasno, że jest nasze wojskowie, że jest system przeciwrakietowy. Mamy to wszystko, ale każde miasto dzisiaj jest w takiej samej sytuacji jak Mariupol czy Charków, bo nie wiadomo, gdzie będzie następny szał. Ale mamy dzisiaj sytuację taką, że nasze żołnierze mogą normalnie walczyć, a ich żony, dzieci tutaj jest bezpieczeństwo i miasto musi pracować w 2-3 razy więcej, bo dla Wiktorii dużo trzeba wszystkiego. I to jest taka nasza misja na dzisiaj. Знаєте, страшно було в перший день, 24 лютого, а зараз не маєш часу на страхи, bo musisz pracować od rana do wieczora i to te 3 tygodnie jak jedna linia tak idzie.
I ta wasza praca polega również w dużej mierze na pomocy tym ludziom, którzy z głębi Ukrainy uciekają również do Lwowa. Na początku wojny mieliśmy taką sytuację, w której rzeczywiście więcej ludzi traktowało, czy przejeżdżało przez Lwów w drodze na przykład do Polski. Teraz słyszymy, że coraz więcej ludzi przyjeżdża do samego Lwowa i tam zostaje. Jest w miejscu, które w ich rozumieniu jest w miarę bezpieczne, są cały czas wewnątrz Ukrainy i to jest dla miasta duży problem. Tak jak słyszeliśmy w relacji naszych dziennikarzy, to mówi się o przeludnieniu. Czy ta liczba wzrasta z dnia na dzień? Czy to jest cały czas 200 tysięcy ludzi, dodatkowych mieszkańców waszego miasta, czy jest ich więcej?
Jasne, że jest więcej i to jest nasz obowiązek pomagać każdemu, no bo oni przyjeżdżają do siebie, do domu. Bo dzisiaj my wszyscy razem. І мусите зрозуміти, що в Харкові і в Маріуполі є 100 разів тяжче, ніж є в Львові. Дійсно, кожен мусить добре робити свою працю. Так само, як ваші дженікажі, які приїжджають, обсервують ситуацію. Дуже тяжко, але ну, то не той час, щоб о тим оповідати. Я цей час мислю о наступних днях, що ще мав зробити, щоб мешканці міста і всі охотці почували себе в безпеченстві. Ну, бо не відомо, іли та війна буде ще тривала, але так видать, що ще пару місяців, бо агресор підтягує резерви, ну і ми теж очікуємо, бо якщо більша кількість мілітарних речей буде у нас, ну, то швидше видавимо ворога з нашої землі. Добра інформація, за те останні 2 тижні більше, ніж 200 тисяч мешканців вже з повротом приїхало до України, і вони ідуть і записують в те мілітарне бюро.
Чи то є так, що люди również wracają до Львова? То не є так, що люди тільки виїжджають, а вертаються до Львова, до України, так?
Ні, ну, виїжджають, то є кобіти з дітьми, з малими дітьми. І то праве те, які, наприклад, були в Маріуполі, якщо там 2 тижні люди були під тими бомбардуваннями, то їм тяжко зрозуміти, що тут може бути спокійно. Вони чим далі, тим краще. Але маємо добру інформацію. Пару місяців тому był zbity z samolot. To jest 100 samolotów już zbito rosyjskich i 123 helikoptery już zbito. A to jest moc.
To ja jeszcze zapytam, wrócę do ludzi, którzy przed wojną uciekają. Jakie są ich potrzeby? Mamy teraz do czynienia być może trochę z innymi uchodźcami, ponieważ to są ludzie, którzy uciekają. Tak jak na początku uciekali wielu ludzi z wielu różnych miejsc. Teraz mamy ludzi, którym udało się na przykład po wielu trudach wydostać z takich miejsc jak Mariupol, czy jak Charków. Czy tacy uchodźcy mają jakieś szczególne potrzeby? Czy ludzie, którzy chcą nieść pomoc, bo również jest tutaj wielu takich ludzi, mogą im w jakiś szczególny sposób im pomóc?
Na dzisiaj codziennie gorące jedzenie dajemy, różne medyczne rzeczy, mamy dużo odzieży. Jasne, że to jest ciężko, bo wszystko to finansują mieszkańcy Lwowa, budżet miasta to wspiera. Dużo pomocy przychodzi z państw zachodnich i z Polski, ale my to od razu przepakujemy i oddajemy na inne miasta, bo na przykład Mikołajów, czy ten sam Kijów, tam jest bardzo ciężka sytuacja, czy Sumy na przykład za 40 km od granicy z Rosją. To jest ciężko, może dzisiaj nie ma takich już tam obiadów potężnych, jak było w pierwsze dni, ale ludzie nie jest głodni, wszystkie mają do jedzenia i jeszcze raz dziękuję wszystkim, kto nam pomaga, ale dzisiaj, co bardzo ważne, żeby wszystkie państwa demokratyczne, wszystkie prezydenty zrozumieli jedną istotę, że nie ma dobrych Rosjanów z paszportami rosyjskimi i złych, że oni wszyscy za jedno, bo ta, nie wiem, tych 200 tysięcy żołnierzy rosyjskich, które weszli na naszą terytorię, ubiją naszych dzieci, kobiet, starych osób, oni wszyscy jest mordercy.
To w związku z tym, co pan mówi, czego pan oczekuje? Czego pan oczekuje od Joe Bidena, który w piątek przyjedzie do Polski, będzie w Polsce do soboty? Jakich ruchów, jakich decyzji pan oczekuje od Joe Bidena?
Ja oczekuję potężną pomoc militarną, bo więcej będzie tej pomocy militarnej, mniej będzie uchodźców. To jedna rzecz. I szybciej możemy wydawić wroga z naszej ziemi. Ja oczekuję bardzo mocne decyzje, żeby następnych 50 lat Rosja i Rosjanie były izolowane, bo to na dzisiaj jest nacysty, które ubijają wolnych ludzi. I wszystkie te organizacje pozarządowe, sportowe, kulturalne, które jest po całych miastach, które mają rosyjską ideologię, oni muszą być zamknięte, bo to jest wrogi dla demokracji. Musimy to prawdę powiedzieć raz i na wszystko. Nie ma z nimi o czym gadać. To jest nacysty, które ubijają prostych ludzi.
My dalej rozmawiamy z moim gościem, którym jest Andrzej Sadowy, mer Lwowa na rmf24.pl, również w naszym radiu internetowym rmf24. Zapraszamy również na nasze media społecznościowe. A co pan myśli, czy pomysł tej polskiej przedstawiony przez polską delegację w Kijowie jakiś czas temu, kiedy pojechał tam wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki o wysłaniu takiej misji stabilizacyjnej, to był pomysł dotyczący między innymi misji NATO. Czy uważa pan, że taka misja na terenie Ukrainy ma rację bytu i rzeczywiście pomogłaby rozwiązać ten konflikt? W sytuacji, w której rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki mówi, będziemy omawiać tę polską propozycję w sprawie misji pokojowej na Ukrainie, ale z drugiej strony Amerykanie mówią, że nie przewidują tam udziału amerykańskich żołnierzy.
No tak, oni swoich nie przewidują, ale oni mówią, że każde państwo NATO mogę przyjąć decyzję, która odpowiada ideologii państwa. Polaki jesteś nasze sąsiady i wy rozumiecie, co to jest Rosja. Kiedy ta rakieta upadła w niedzielę za 20 km po waszego granicy, no to a jeżeli by ona wpadła po waszej terytorii, co by było wtedy? To jest bardzo ciężki moment i jestem przekonany, że trzeba przyjmować bardzo ciężkie decyzje do tego, żeby ta wojna się była stop. Dzisiaj nie czekać miesiąc, dwa, trzy, bo jeżeli te wszystkie sankcje były zastosowane, nie wiem, za parę miesięcy do wojny, to nie byłoby wojny. Dzisiaj debatujemy.
Czy pan oczekuje, że to polscy żołnierze będą na Ukrainie częścią tej misji stabilizacyjnej? Oczekuje pan, że to powinno się właśnie w ten sposób wydarzyć, że powinna taka decyzja zapaść?
Szczerze powiem, że najpierw ja oczekuję rzeczy militarne. Jeżeli Polska przyjmuje taką decyzję, Jestem przekonany, że to będzie wsparcie i Litwy, i nie wiem, i Anglików, dużo państw. Wtedy to byłby bardzo taki potężny krok, ale to jest wasza decyzja. My na dzisiaj nie prosimy ludzi, my prosimy zbroi. Nam trzeba ten system przeciwko rakietowej potężnej, żeby bronić nasze niebo i bronić wasze niebo i bronić naszą demokrację i waszą demokrację.
A jak pan słyszy takie słowa Siergieja Ławrowa, czy jest pan w stanie w ogóle traktować słowa Siergieja Ławrowa poważnie, który mówi, podstawą takich sił pokojowych, o których tutaj ewentualnie rozmawiamy, byłby polski kontyngent, który przejąłby kontrolę nad zachodnią Ukrainą na czele z Lwowem. To czemu takie słowa Siergieja Ławrowa mają służyć i czy w ogóle można je w jakikolwiek sposób traktować poważnie w tym momencie?
No, pan Lawrow i Putin jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu robili takie propozycje różnym państwom, żeby zniszczyć Ukrainę. Ale oni nie mogą zrozumieć, że dzisiaj wszystkie już zobaczyli, co to jest Ukraina, jaka to jest potęga i każdy Ukrainiec będzie walczył do śmierci za swoją niepodległość. I Polska rozumie, że niepodległa Ukraina to jest niepodległa Polska. A dzisiaj my jest tak blisko z wami, nigdy w życiu my tak nie były blisko. I rozumiecie to? Dla nas Rosja dzisiaj jest wrog, a Polska to jest dla nas brat.
Mówił pan o tym, że europejscy i światowi przywódcy muszą zrozumieć zagrożenie ze strony Rosji. To kiedy pan słyszy na przykład ze strony Węgier takie informacje, takie słowa, sankcje energetyczne na Rosję to jest czerwona linia, której nie możemy przekroczyć, tak mówił minister spraw zagranicznych Węgier. No wiadomo, że jeżeli chodzi o Unię Europejską, musimy mieć tutaj do czynienia z jednością. To widzi pan rysy na tej solidarności świata zachodniego w walce z Rosją?
Ja myślę, że to jest decyzja Orbana, a nie narodu Węgrzów. Jestem przekonany, że na następnych wyborach tam będzie zmiana polityczna.
Następne wybory będą 3 kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam, czyli już niedługo, no ale tak jak pan mówił, to nie jest kwestia miesięcy, to jest kwestia najbliższych dni, tych decyzji, które muszą być podejmowane szybko. Nie obawia pan się, że właśnie przez rząd Viktora Orbana te decyzje będą w jakiś sposób sabotowane?
Jeżeli będzie twarda pozycja Stanów, to Orban niczego nie zrobi. A tak ja widzę, że kiedy Biden przyjedzie do Polski, to na pewno przywiezie ze sobą mocne propozycje i dla Polski, i dla Ukrainy. Ja wierzę w nasz sukces, bo kiedy wojna się zaczęła, to dużo państw nie znali, jak reagować. Dzisiaj wszystkie zobaczyli, że Ukraina walczy, że Ukraina będzie miała wiktorię i wszystkie państwa chcą być razem z Ukrainą. I ja to rozumiem, bo naprawdę ten świat był jakiś taki, miał taki sen, bo dzisiaj mamy wybór. Albo świat będzie demokratycznym, albo totalitarnym, albo jakimś hybrydnym. Ja chcę żyć w normalnym świecie, gdzie wolno można jeździć, gdzie można obserwować media. Co dzisiaj w Rosji jest? Internetu, tam Instagramu nie ma, Facebooku nie ma. No to jest czasy Związku Radzieckiego. Putin po prostu chce ponownie stworzyć ten związek. Wam to potrzebno? Nie. Mi to potrzebno? Nie. Wolne państwo i to jest nasza wspólna sprawa.
Andrzej Sadowy, mer Lwowa, jest moim państwa gościem. Panie merze, ja niedawno byłem we Lwowie, rozmawiałem sporo z ludźmi i od wielu z nich słyszałem taką obawę, która powtarza się, która gdzieś tam zawsze z tyłu głowy jest, o tym, że ze strony Białorusi może nadejść kolejny atak już sił białoruskich. Tak naprawdę co kilka dni słyszymy jakąś wersję tych obaw. One są formułowane przez urzędników ukraińskich, przez różnych analityków. Panu się wydaje, po pierwsze, czy to jest realne, że taki atak ze strony Białorusi nadejdzie, a po drugie, czy to jest zagrożenie dla pana miasta, dla pana rejonów, które uchodzą w tym momencie za stosunkowo bezpieczne?
No, taka zagroza jest i ona zawsze była i ona będzie, bo decyduje nie Łukaszenko, decyduje Putin, ale po prostu jest białoruskie żołnierze, które widzą przez media, co się stało z tymi tysiącami rosyjskich żołnierzy, które były zabite. Oni po prostu nie chcą być zabite, dlatego nie chcą iść na Ukrainę i sabotują to wszystko. I dużo ludzi pisze te listy, żeby nie wojować z Ukrainą. Jeżeli oni pójdą na naszą ziemię, oni po prostu będą ubity i nie ma szansu.
Pan wierzy w to, że ta wola, jeżeli rzeczywiście ten opór białoruskich żołnierzy jest tak silny, jak pan mówi, to że on przeważy i że ten atak ze strony Białorusi może nigdy nie nadejść właśnie dlatego, że ludzie powiedzą nie, nie idziemy?
Ja szczerze powiem, że ja mam energię swoją tracić, jak obronić Lwów, jak wszystko dobrego zrobić dla uchodźców i dla mieszkańców. A debatować o Białorusach, niech oni sami debatują o swoim państwie, u nich teraz bardzo ciężka sytuacja. Jestem przekonany, że o naszej wiktorii i Białorusia będzie miała potężne zmiany.
To porozmawiajmy w takim razie rzeczywiście o uchodźcach i o tym, jak im pomagać. Jest wiele osób, które chciałyby pomagać, ale pomagać też trzeba mądrze i w sposób zorganizowany. Jeżeli ktoś z Polski chciałby pomóc tym ludziom, którzy teraz we Lwowie są, którzy potrzebują różnych rzeczy, to co w tym momencie najbardziej jest potrzebne? W jaki sposób ktoś, kto chciałby pomóc, ale nie do końca wie, jak może to zrobić?
No, co ludzie potrzebują na co dzień? To jedzenie. Jego zawsze jest mało, bo kiedy my na przykład coś otrzymujemy, to większą ilość przekazujemy na inne miasta Ukrainy, gdzie sytuacja jest bardzo ciężka. Jeśli mówić o różnych medycznych rzeczach, to no już mamy, tak? Można po prostu na konto przekazać koszty na Radę Miasta Lwowa. Dużo prezydentów na przykład polskich miast teraz odprawiają autobusy do Lwowa, bo my dużo oddali na nasze wojsko i wszystkie te autobusy będą zapakowane rzeczami gumanitarnymi. Na przykład Kraków odprawia 5 autobusów. Dzisiaj miałem rozmowę z prezydentem Krakowa przez Zoom. Była taka wielka konferencja międzynarodowa, dużo było prezydentów. Znam, że Gdańsk, Wrocław, Katowice i mamy bardzo dobrą dzisiaj sytuację z koordynacją z merami miast całego świata. I tutaj zawsze można pomagać, no bo ludzie potrzebują jedzenia na co dzień. Tam jakieś rzeczy takie, no to już mamy dużo, bo ta pomoc, która przychodziła w pierwsze dni, to jest 85% to był second hand. Jeszcze jakieś tam rzeczy medyczne, ale może nie takie potrzebne, ale na dzisiaj już ono jakoś zapracowało i przychodzi ta pomoc, ale na przykład dzisiaj my potrzebujemy już budować takie budynki, które szybko można zbudować, no bo człowiek nie będzie tam miesiąc czasu żył w szkole, tak?
No właśnie, to chciałem zapytać, czy ludzie, którzy przyjeżdżają do was, bo jest ich bardzo wielu i będzie ich więcej, oni mają gdzie mieszkać, czy to jest taki realny problem, który zaraz się stanie?
Przebudowane wszystkie szkoły, wszystkie teatry przebudowane, sale sportowe, no i tysięcy naszych rodzin przyjmują uchodźców. A o hotelach, o hostelach, o apartamentach to wszystko zajęte, nie ma żadnego wolnego miejsca. Ale my, no, ja rozumiem, że ciężko, ale nie ma rady, bo to jest nasze. U mnie w domu ludzie mieszkali, wyjeżdżają, inne przyjeżdżają. Moja żona się zajmuje uchodźcami. Dzisiaj każdy mieszkaniec Lwowa jest wolonterem. Każdy. Każdy pomaga, no bo to jest nasze, to nasze, nie wiem, bracia, siostry. To ciężko zrozumieć, co odczuje człowiek, który żyje w Mariupolu czy w Kijowie. Bardzo ciężko.
I każdemu mieszkańcowi nie tylko... Każdemu mieszkańcowi nie tylko Lwowa, ale też całej Ukrainy należy się bardzo duży ukłon i bardzo duża pomoc z naszej strony, jeżeli tylko możemy jej udzielić. Andrzej Sadowy, mer Lwowa, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.